Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął wizytę apostolską w Meksyku. Na lotnisku w stolicy kraju papieża powitał prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto ze swoją małżonką. Po południu czasu polskiego odbyły się ceremonia powitania papieża w stołecznym Pałacu Narodowym oraz spotkanie z prezydentem i innymi przedstawicielami władz. W przemówieniu Ojciec Święty powiedział, że przybywa do Meksyku jako misjonarz miłosierdzia i pokoju, ale także jako syn, który chce oddać hołd swojej matce, pani z Guadalupe. Papież wskazał na kulturowe bogactwo Meksyku i potencjał młodych ludzi. Zachęcił do budowania takiego kraju, jaki chce się przekazać przyszłym pokoleniom.
Kultura przodków i obiecujący kapitał ludzki, jak wasz, musi być źródłem wspierającym znajdowania nowych form dialogu, rokowań, mostów, które są w stanie prowadzić nas drogą zaangażowania solidarnego. Zaangażowania w tym, abyśmy wszyscy, począwszy od tych, którzy nazywają się chrześcijanami, mogli oddać się budowaniu polityki prawdziwie ludzkiej i społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się ofiarą kultury odrzucenia.
Ojciec Święty wezwał władze meksykańskie do zapewnienia obywatelom dostępu do dóbr materialnych i duchowych. Wśród nich wymienił m.in. stosowne warunki życia, godną pracę, wyżywienie, sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Papież zapewnił, że w tym wysiłku rząd meksykański może liczyć na współpracę Kościoła katolickiego, który służy budowie cywilizacji miłości.
Pragnę przemierzyć ten piękny i wielki kraj jako misjonarz i pielgrzym. Pragnę ponowić wraz z wami doświadczenie miłosierdzia jako nową perspektywę możliwości, która nieuchronnie niesie sprawiedliwość i pokój. Staję pod spojrzeniem Maryi Panny z Guadalupe, aby za jej wstawiennictwem Ojciec Miłosierny pozwolił nam, aby te dni i przyszłość tej ziemi były okazją do spotkań, wspólnoty i pokoju.
Następnie Ojciec Święty spotkał się z meksykańskimi księżmi biskupami. W przemówieniu zachęcił ich, aby pochylili się nad głęboką duszą swoich wiernych, szczególnie nad ludami tubylczymi i ich kulturami. Podkreślił również, że Kościół nie może lekceważyć wyzwania etycznego i antycywilizacyjnego, jakie stanowi m.in. handel narkotykami.
Tylko Kościół zdolny do ochrony oblicza ludzi, którzy będą pukali do jego drzwi, jest zdolny, by mówić im o Bogu. Jeśli nie rozpoznamy ich cierpień, jeśli nie uświadomimy sobie ich potrzeb, nie będziemy mogli im nic dać. Bogactwo, jakie mamy, płynie tylko wtedy, gdy napotykamy małość tych, którzy żebrzą, i właśnie takie spotkanie dokonuje się w naszych sercach pasterzy.
Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty w Meksyku była msza święta sprawowana w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe, patronki obu Ameryk. Ojciec Święty przybył do Meksyku z Hawany na Kubie, gdzie spotkał się z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem. Do tego historycznego spotkania zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia doszło po blisko 1000 latach schizmy. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił na antenie telewizji Trwam, że to wydarzenie może być początkiem zbliżenia dwóch kościołów.
Być może to spotkanie na lotnisku w Hawanie będzie początkiem rzeczywiście nowej przyszłości i dałby Bóg, żebyśmy doczekali tego, że patriarcha przejdzie próg Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, a papież przejdzie próg cerkwi Soboru Najświętszego Zbawiciela w Moskwie. To dopiero będzie zupełnie historyczna chwila.
Ojciec Święty Franciszek i patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl podpisali na Kubie wspólną deklarację, w której wezwali wspólnotę międzynarodową do zjednoczenia się, by położyć kres przemocy i terroryzmowi oraz w celu przywrócenia pokoju. Zaapelowali też o podjęcie pilnych działań, by zapobiec dalszemu wyrzucaniu chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Ojciec Święty Franciszek i Cyryl wyrazili również przekonanie, że Europa powinna pozostać wierna swym chrześcijańskim korzeniom. Nord Stream, NATO i relacje z sąsiadami, między innymi na te tematy, wypowiedział się w Niemczech prezydent Andrzej Duda. Szef państwa polskiego zabierał głos podczas tzw. debaty prezydenckiej w ramach 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że najważniejszą kwestią dla Polski jest obecnie wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wskazał, że jest to istotne w obliczu rosyjskiej polityki wobec Ukrainy. Prezydent zabrał też głos w sprawie relacji Polski z sąsiadami.
My dream is to have a good relations with all neighbors, because
marzę o dobrych relacjach ze wszystkimi sąsiadami, ponieważ jest to jedna z gwarancji bezpieczeństwa kraju. Chcę dobrych relacji z Czechami, Słowacją, Białorusią i przede wszystkim z Niemcami, ponieważ jest to nasz największy sąsiad, najbogatszy sąsiad i jedno z najważniejszych państw Unii Europejskiej. Chcemy dobrych relacji, ale chcemy, by były to relacje partnerskie.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił też, że kwestia budowy gazociągu Nord Stream 2 jest problemem politycznym, a nie ekonomicznym. Zaznaczył, że nie ma ekonomicznego powodu, dla którego ta inwestycja powinna być realizowana. Zwrócił uwagę, że istnieją już połączenia gazowe między Rosją i Europą. W debacie wzięli też udział prezydenci Ukrainy, Finlandii, Litwy oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. To bardzo ważne spotkanie w dobie zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie, zaznaczył prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej, która odbyła się po tak zwanej debacie prezydenckiej. Szef państwa polskiego zaznaczył, że lipcowy szczyt sojuszu powinien ujmować wszystkie najistotniejsze problemy dotyczące bezpieczeństwa.
Te problemy zasadnicze są dwa. Po pierwsze, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc również i bezpośrednio bezpieczeństwo Polski jako członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także państw bałtyckich i innych państw członkowskich w naszej części Europy, ale to także równoważny z punktu widzenia sojuszu jako całości problem bezpieczeństwa na południu i kwestii konfliktu syryjskiego, który powinien zostać w jakiś sposób zażegnany, zakończony, powinien się zakończyć pokojem. To także problem wojny na Ukrainie, która powinna się zakończyć przede wszystkim odzyskaniem kontroli przez Ukrainę nad granicami.
Prezydent zaznaczył, że na szczycie NATO powinny też zostać rozpatrzone możliwe scenariusze kształtowania się bezpieczeństwa w Europie i poza nią w przyszłości. Przede wszystkim jednak, jak zaznaczył prezydent, szczyt powinien być decyzyjny, co oznacza stałą obecność sił NATO. Wizytę w Monachium polski prezydent rozpoczął od spotkania z Polonią w konsulacie generalnym RP. W swoim wystąpieniu dziękował Polakom mieszkającym w Niemczech za ich działalność na rzecz Polski i Polaków.
Za to nauczanie, za całą działalność społeczną polską, która tutaj jest prowadzona, za propagowanie polskości i za propagowanie tego, co w polskości najlepsze. Tak, żeby tutaj ci, którzy są obywatelami, ale obywatelami w tym znaczeniu zakorzenienia, że są po prostu Bawarczykami, nabierali szacunku do Polaków jako ludzi uczciwych, rzetelnych, wiernych, ludzi, którym można zaufać. Dziękuję za tą działalność, którą tutaj Państwo właśnie w tym kierunku godnego reprezentowania Polski i polskości prowadzicie. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję za to, że dbacie Państwo o pamiątki, o polskiej historii tutaj.
Prezydent odznaczył też 12 osób za działalność polonijną. W Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim odbyły się obchody 75. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych na okupowane terytorium polskie. Wzięli w nich udział m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i cichociemny kapitan Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce przy głazie pamiątkowym. Zostało także odprawione nabożeństwo ekumeniczne. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa militariów i broni oraz inscenizacja podjęcia spadochroniarzy. Przekaz cichociemnych, którzy nigdy się nie poddali, trwa w narodzie polskim, powiedział podczas uroczystości szef MON Antoni Macierewicz. Minister wskazał także na bohaterstwo poległych w późniejszych walkach o niepodległość. Wymienił przy tym ofiary okupacji sowieckiej pułkownika Ryszarda Kuklińskiego oraz ofiary katastrofy smoleńskiej.
To przekaz polskiego żołnierskiego ducha, który się nigdy nie poddaje, który jest nieulękły, który trwa. W was, ale i w całym narodzie polskim. I trwać będzie, bo jesteśmy to winni naszym przodkom, ale przede wszystkim jesteśmy to winni narodowi polskiemu, bo jego obrona jest naszym głównym zadaniem. Jego pomyślność jest naszym przede wszystkim obowiązkiem. I jego przyszłość jest naszą nadzieją.
Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości napisał, że cichociemni zasłużyli na miano elity i pozdrowił kontynuatorów ich tradycji. Profesor Wojciech Polak, historyk, przypomina, że cichociemni, czyli żołnierze polscy szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, odegrali ogromną rolę w walce o niepodległą Polskę. Od 15 lutego 1941 roku do 26 grudnia 1944 roku odbyły się 82 loty, w czasie których przerzucono 316 cichociemnych, w tym jedną kobietę, Elżbietę Zawadzką, oraz 28 kurierów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W czasie wojny zginęło 103 cichociemnych. Wielu zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce. Ustawa wprowadzająca program PiS-u Rodzina 500+ czeka na podpis prezydenta. W piątek parlament zakończył proces legislacyjny w tej sprawie. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Zgodnie z nią świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu. Będą wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Podczas debaty poprawki zgłaszali m.in. senatorowie z PO Mieczysław Augustyn i Jerzy Wcisła oraz z PSL-u Józef Zając. Żadna z nich nie uzyskała poparcia senackich komisji. Senator Waldemar Kraska z PiS-u podczas dyskusji w Senacie zwrócił uwagę, że działania poprzedniego rządu w obszarze demografii były nieskoordynowane i mało skuteczne.
To, co poprzednia kadencja ogłosiła jako swój wielki sukces, czyli wydłużenie urlopów macierzyńskich, samo niestety nie poprawi sytuacji demograficznej. Skutkiem tych działań było pogorszenie sytuacji kobiet na rynku pracy, a to właśnie kobiety ponoszą największy ciężar zmian demograficznych. To od nich wymaga się rodzenia dzieci, wychowania ich, a jednocześnie pracy. Problemy demograficzne Polski trwają od wielu lat. Dlatego ciekawy jest z czerwca ubiegłego roku raport Najwyższej Izby Kontroli i raport nie zarzuca rządowi Platformy PSL, że nie wydawał na to pieniędzy, ale że wydawano te pieniądze źle i w sposób nieprzemyślany. Według raportu NIK-u polityka rodzinna państwa polskiego nie została określona w żadnym dokumencie. Nie określono jej celów, ani też nie wyznaczono zakresu objętych nią działań.
Projekt ustawy zapowiadany przez PiS w kampanii wyborczej przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zeszłym tygodniu przyjął go rząd. Sejm rozpoczął nad nim pracę we wtorek, wprowadzając do niej kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy objęcia programem wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, również z placówek typu rodzinnego, których nie uwzględniono w rządowym projekcie. Uderzanie w dobre imię Polski będzie przestępstwem. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pakiet zmian w prawie, dzięki któremu nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące historii Polski będą penalizowane, napisał jeden z portali. Dzięki temu instytucje państwowe, organizacje społeczne oraz osoby prywatne będą miały otwartą furtkę do wytaczania procesów o naruszanie dobrego imienia i autorytetu Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że głównym celem zmian jest wprowadzenie możliwości szybkiej i skutecznej reakcji na pojawiające się w zagranicznej prasie sformułowania, które nie są zgodne z prawdą historyczną i mówią na przykład o polskich obozach śmierci. Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, podkreśla, że prewencja i restrykcyjne prawo pozwoli ograniczyć oszczerstwa.
Zapisy, które będą w tej ustawie, tak jak ja je znam, wskazują na to, że po pierwsze będzie można ścigać tych oszczerców na całym świecie, po drugie organizacje społeczne także będą mogły występować w obronie dobrego imienia Polski ze wsparciem państwa polskiego, tak jak i to jest bardzo istotne. Powiedzieć, że ta ustawa ma swój wymiar wewnętrzny i zewnętrzny, bo wcale nie jest tak, że rozmaitych szkalujących określeń używa się tylko za granicą. W Polsce także pojawiają się rozmaite wydarzenia medialne, tak bym to nazwał, bo to nie tylko chodzi o teksty, ale także opinie pojawiające się w internecie i tego rodzaju prawo, mam nadzieję, będzie skierowane przeciwko tego rodzaju oszczercom. Natomiast w wymiarze zewnętrznym ta ustawa, mam nadzieję, wyrazi wolę rządu polskiego, który pochodzi z wolnych wyborów, ścigania szkalujących określeń w prasie zagranicznej.
Zgodnie z zapowiedziami szczegóły nowych przepisów ma przedstawić w przyszłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest już przypieczętowane. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy w tej sprawie. Zgodnie z nimi prokurator generalny ma uzyskać prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydawać zarządzenia, wytyczne i polecenia. Prokurator generalny może też zwrócić się do odpowiednich służb o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli są w związku z toczącym się śledztwem. Prokuratorskie postępowania dyscyplinarne mają stać się jawne. Jawne mają być też prokuratorskie oświadczenia majątkowe. Ponadto w miejsce prokuratury generalnej ma być powołana prokuratura krajowa, w miejsce prokuratur apelacyjnych prokuratury regionalne. Ostatnie 6 lat pokazało, że prokuratura generalna się nie sprawdziła, zwraca uwagę poseł PiSu Małgorzata Wasserman.
Dochodziło do wielu patologii w Polsce, a w zasadzie prokurator generalny mógł odpowiedzieć tylko tyle, co ja mogę zrobić. Nie mam żadnego wpływu na podległych mi prokuratorów i podległe mi jednostki. My chcemy przejąć pełną odpowiedzialność, ale też co za tym idzie, chcemy mieć wpływ na to, jak będą pracowały poszczególne jednostki. I w tej ustawie jest bardzo dużo bardzo dobrych zmian, które mają usprawnić pracę prokuratury, które mają jakby pokazać, wyświetlić pewne rozwiązania, bowiem my chcemy doprowadzić do tego, że jeżeli przełożony będzie wydawał polecenie swojemu podwładnemu, a dzisiaj to jest nagminne i dzieje się to w zaciszu gabinetu. Chcemy, aby takie polecenie po prostu zostało wydane na piśmie, aby również chronić tego prokuratora, który to polecenie wykonuje.
Według przygotowanych przez posłów PiS ustawy od 4 marca dojdzie do m.in. połączenia stanowisk ministra i szefa prokuratury. Od 4 kwietnia zlikwidowana zostanie odrębna prokuratura wojskowa. W okresie rządów PO-PSL przez kilka lat trwały prace nad nową ustawą Prawo o prokuraturze. Nie została ona jednak przyjęta przez ówczesny rząd. Obecna ustawa pochodzi z 1985 roku i była wielokrotnie nowelizowana. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.